chwała niech będzie Bogu. Witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Kiedyś uczniowie podeszli do Pana Jezusa i powiedzieli: zobacz, jakie kamienie wspaniałe, jaka wspaniała budowla. Podziwiali tą drugą, czy jak niektórzy mówią, trzecią świątynię Heroda. Takie wspaniałe dzieło było, ludzkie dzieło. Byli pod wrażeniem tej wspaniałości, tego ludzkiego wykonania. A Jezus powiedział, że przyjdzie dzień, że nie zostanie tutaj na tym miejscu kamień na kamieniu. Kiedy faryzeusze przyszli, rozmawiali z Jezusem na różne tematy również, Jezus odniósł się i powiedział: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. I świątynia jest takim słowem, które ono się często przewija w Bożym Słowie w różnym kontekście, w różnych konfiguracjach i też w różnym znaczeniu. Świątynia, czyli miejsce święte, miejsce, gdzie przebywa Bóg, miejsce, gdzie człowiek spotykał się z Bogiem, miejsce, do którego szedł człowiek, aby też uczcić Boga, aby złożyć Panu Bogu ofiarę. I wiemy, że Żydzi najpierw mieli namiot, prawda, namiot zgromadzenia czy przybytek, różnie to nazywano, w którym była skrzynia. Później Salomon wybudował świątynię. Później ta świątynia przez Babilończyków została zburzona. Później po powrocie z niewoli babilońskiej odbudowali tą świątynię, ale już w takiej nieco skromniejszej formie. I dopiero Herod wybudował świątynię gdzieś około 10 lat przed narodzeniem Chrystusa. Wybudował piękną, wspaniałą świątynię. Niektórzy mówią, że cała powierzchnia świątyni miała wielkość około 34 boisk piłkarskich czy stadionów. Potężna, wspaniała budowla. Dzisiaj tam nie ma świątyni. Są jakieś makiety świątyni, podobno gdzieś ta świątynia jest budowana i to jest budowla, tak? Czy to była budowla, ale Nowy Testament nam kieruje naszą uwagę też, że świątynia, bo temat świątyni jakby nie został zamknięty w momencie, kiedy świątynia została zburzona, ta ziemska. Temat świątyni, on jest ciągle dalej aktualny, dlatego że ta pierwsza świątynia została wybudowana na podstawie wzoru, jaki Mojżesz zobaczył na górze, prawda? Ten namiot, przybytek. Czyli gdzieś tam w niebie jest świątynia, ale świątynia jest również dzisiaj tutaj na ziemi. I niektórzy ludzie jeżdżą do Izraela, żeby zobaczyć te pozostałości świątyni, prawda? Żeby zobaczyć te miejsca, tak zwane święte, gdzie chodził Jezus, ale chcę powiedzieć Wam, że my nie musimy nigdzie jechać, żeby zobaczyć Bożą świątynię. Ta świątynia jest gdzie? W nas. Tak. Boże Słowo mówi tak, że Kościół jest świątynią, ludzie wierzący są świątynią, ale każdy z nas, pojedynczy człowiek, który się narodził z wody i z ducha, jest świątynią. Dlaczego? Bo Duch Święty mieszka w człowieku wierzącym. To nie wystrój czyni świątynię, to nie kształt sprawia, że świątynia staje się świątynią. Kiedy Salomon wybudował świątynię, to czytamy, że Boża chwała tam stąpiła i dopiero wtedy świątynia stała się świątynią, kiedy zamieszkał tam Bóg. Świątynia to miejsce przebywania Boga. Kiedy świątynia została wybudowana, była miejscem kultu, była miejscem zgromadzeń, była miejscem, gdzie były składane ofiary, była miejscem, gdzie każdy mężczyzna żydowski miał obowiązek przynajmniej raz w roku przyjść i stanąć przed Bogiem i złożyć ofiarę. Tak. Ale wiecie, był taki czas, kiedy świątynia przeżywała czas swojej świetności. Ale był też czas, i Biblia o tym mówi, i to jest smutno o tym czytać, kiedy świątynia była zaniedbana, kiedy drzwi były rozwalone, kiedy ogień się nie palił, kiedy ofiary nie były składane, kiedy świątynia, miejsce święte, stała się miejscem, tak jak często bywa, kiedy gdzieś jest jakiś opuszczona posesja, czy jakaś taka działka, gdzie kiedyś ktoś mieszkał, później nikt nie mieszka, to wszyscy okoliczni mieszkańcy wyrzucają tam swoje śmieci, nieczystości. I trudno to sobie wyobrazić, ale taki los spotkał tą świątynię, o której czytamy w Biblii, tą świątynię, którą wybudował Salomon. Takim miejscem stała się świątynia, miejsce przebywania Boga, miejsce, gdzie Bóg się spotykał z człowiekiem. I wiecie, jak czytamy w Biblii, byli różni królowie w Izraelu. Jedni byli bardziej bogobojni, inni mniej, inni w ogóle. I wiecie, losy świątyni były bardzo mocno powiązane z tym, jaki był król. Kiedy król był bogobojny, kiedy bał się Boga, kiedy przestrzegał Bożych zasad, to w świątyni dobrze się działo. Ale kiedy król był bezbożny, kiedy składał ofiary bałwanom, kiedy szedł za innymi bogami, to świątynia popadała w ruinę. I myślę, że to jest taki dobry obraz tego, jak wygląda też czasami życie człowieka. Ale idźmy do Bożego Słowa. Druga Księga Kronik. 29 rozdział. Historia króla Hiskiasza. Ja wiem, że kilka historii z jego życia już czytałem. Akurat on był jednym z takich tych królów judzkich, odnowicieli, prawda, którzy jakby odnawiali tą relację z Bogiem, i za jego czasów no, następowało takie duchowe odrodzenie. I będziemy czytali o świątyni, miejscu świętym. W drugiej Księdze Mojżeszowej czytamy coś takiego: i wystawią mi świątynię, abym mieszkał pośród nich. Świątynia miała być miejscem zamieszkania Boga. Świątynia miała być takim widzialnym znakiem Bożej obecności w tym narodzie. Była miejscem, gdzie ludzie przychodzili, jak mówiłem, i się spotykali z Bogiem. To, co się działo w świątyni, to, co było w świątyni, miało świadczyć o Bożej świętości. Cały wystrój, wyposażenie było wykonane ściśle według Bożego planu. Otwórzmy sobie 29 rozdział 2 Księgi Kronik i od może 3 wersetu przeczytajmy Boże Słowo. Hiskiasz w pierwszym roku swojego panowania, w pierwszym miesiącu, kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Następnie sprowadził kapłanów i lewitów, a zebrawszy ich na wschodnim dziedzińcu, rzekł do nich: słuchajcie mnie, lewici, poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana, Boga waszych ojców, i usuńcie nieczystości z miejsca świętego. Sprzeniewierzyli się bowiem nasi ojcowie i czynili to, co złe w oczach Pana, naszego Boga. Opuścili Go, odwrócili swoje oblicza od mieszkania Pana i obrócili się ku Niemu tyłem. Zamknęli także drzwi przedsionka, pogasili lampy, nie składali ofiar z kadzidła ani całopalnych w świątyni Boga Izraelskiego, to też gniew Pana spadł na Judę i na Jeruzalem, więc uczynił z nich przedmiot zgrozy, zdumienia i drwiny, jak na własne oczy widzicie. Oto nasi ojcowie polegli od miecza, a nasi synowie, nasze córki i nasze żony poszły za to do niewoli. Zamierzam tedy zawrzeć przymierze z Panem, Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas żar swego gniewu. Nurze więc, synowie moi, nie gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim, służąc Mu i byli Mu sługami i składali Mu ofiary z kadzidła. Wtedy wystąpili lewici z Kechatytów, Machat, syn Amasjasza, i Joel, syn Azariasza, z Merarytów Kisz, syn Abdiego, i Azariasz, syn Jehalelela, a z Gerszonitów Joach, syn Zimy, i Eden, syn Joacha, a z synów Elisafana, zaś Shimri i Jel, a z synów Asafa, Zachariasz i Mitaniasz, synów Hemana, Jechiel i Szymei, a synów Jedutuna, Szemajasz i Uziel. Zebrali oni swoich pobratymców, poświęcili się i na rozkaz z króla, zgodnie ze słowami Pana, poszli, aby oczyścić świątynię pańską. Kapłani weszli do wnętrza świątyni pańskiej celem oczyszczenia jej i wynieśli wszystkie nieczystości, jakie zastali w przybytku pańskim, na dziedziniec świątyni. Stąd zaś zabierali to lewici, aby wynieść to precz do potoku Kidron. Zaczęli oczyszczanie w pierwszym dniu pierwszego miesiąca, a w ósmym dniu tego miesiąca doszli do przedsionka Pana. Świątynię pańską poświęcali przez 8 dni, a w 16 dniu pierwszego miesiąca zakończyli. Następnie poszli do króla Hiskiasza i rzekli: oczyściliśmy całą świątynię pańską, ołtarz całopaleń i wszystkie jego przybory oraz stół chlebów pokładnych i wszystkie jego przybory. I wszystkie przybory, które za swego panowania przy swoim odstępstwie wycofał z użytku król Achaz, przygotowaliśmy i poświęciliśmy, i są one oto przed ołtarzem Pana. Smutny obraz, prawda? Bym powiedział, przygnębiający obraz świątyni, która przestała być świątynią. Miejsca świętego. W świątyni były dwa, a tak naprawdę trzy miejsca. Był dziedziniec, na którym przychodzili wszyscy ludzie. Było miejsce święte, do którego wstęp mieli kapłani, lewici. Tam zwykły Izraelita nie mógł wejść. I było miejsce najświętsze, gdzie znajdowała się arka. I tam mógł wejść raz w roku arcykapłan, żeby pokropić skrzynię, to co tam się znajdowało. I te wszystkie trzy miejsca, wiecie, przestały spełniać swoją funkcję. Dlaczego? Z jakiego powodu? Bo zostały zaniedbane. Wiecie, każdy z nas ma dom, mieszkanie, swój pokój, prawda, jakąś rzecz. Jeśli nie dbamy, przestajemy dbać, to to popada w ruinę, niszczy je samo z siebie. Nie trzeba w zasadzie nic robić. Rzeczy same z siebie one niszczą. Mało tego, ta świątynia nie tylko, że niszczała, że jak czytamy, kazał naprawić drzwi czy bramy świątyni, ale w środku znajdowały się rzeczy, które nigdy nie powinny w świątyni się znaleźć. Znajdujemy tam nieczystości. Nieczystości. Myślę, że nie trzeba tutaj jakby się skupiać na tym. Wszyscy wiemy, co to są nieczystości. Rzeczy brudne, nieczyste, śmierdzące, prawda? To, czego się pozbywali, tego, czego człowiek się pozbywa, co wyrzuca, co chce jak najdalej od siebie oddalić, to znalazło się w miejscu, gdzie kiedyś mieszkał Bóg. Wiecie, to się nie stało z dnia na dzień. Nie było raczej tak, że jednego dnia świątynia funkcjonowała, ognie się paliły, ofiary było składane, a na drugi dzień nagle świątynia stała się ruiną. To się dzieje bardzo powoli. To się dzieje w długim przedziale czasu. Ktoś przestał się interesować, ktoś przestał składać ofiary, ktoś nie naprawił drzwi, ktoś nie zapalił tej lampy, czy nie dolał do niej oliwy. Ktoś pierwszy odważył się, przyszedł, wyrzucił tam swoje śmieci, później już działo się tak cały czas. Być może ludzie byli zajęci ważniejszymi sprawami, być może mieli wiele na głowie, być może mieli wiele problemów, być może król był zajęty sprawami wagi państwowej. Nie wiemy dlaczego, ale widzimy, że świątynia stała się miejscem strasznym, odrażającym, okropnym. Ale gdyby ktoś z daleka popatrzył na tą świątynię, to co by sobie pomyślał? Świątynia stoi. Świątynia wygląda tak, jak wyglądała zawsze. Prawda? Z daleka. Z zewnątrz. Na pozór nic się nie zmieniło. Ale wiemy, że pozory często mogą mylić. Z daleka świątynia wyglądała tak, jak zawsze, ale w środku była pełna nieczystości. Na pozór świątynia dalej stała w tym samym miejscu, co zawsze, ale nieczystości sprawiły, że świątynia przestała spełniać swoją funkcję. Świątynia nie była już świątynią, była tylko świątynią z nazwy. Ładnie się prezentowała na zewnątrz, ale w środku była pełna brudu i nieczystości. Czy nie przypomina nam to czegoś? Kiedyś Jezus powiedział właśnie do pewnej grupy ludzi, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, a w środku jest pełno nieczystości. I jako ludzie mamy skłonność do tego, aby dbać o pozory, aby starać się zachować czy sprawić dobre wrażenie. A to, czego nie widać? No właśnie. Czasami to, czego nie widać, nie jest tak ładne, jak to, co jest na zewnątrz. Drzwi przedsionka zostały zamknięte. Czytamy. Nie można było wejść. Lampy, które powinny się świecić, zostały pogaszone. Ofiary z kadzidła ani ofiary całopalne nie były składane. Świątynia stała, tylko co z tego? I wiecie, myślę, że Biblia o tym nie mówi, ale myślę, że przyszedł taki dzień, kiedy Pan Bóg opuścił swoją świątynię. Nie wyobrażam sobie, że Bóg mógł przebywać w takim miejscu. Bóg jest święty. I kiedy ludzie jakby zbrukali świątynię, uczynili ze świątyni śmietnisko czy wysypisko, nie wiem, czy Bóg chciałby przebywać w takim miejscu. Wydaje mi się, że raczej nie. Pan Bóg pozwolił też zburzyć tą świątynię. Miejsce, które sobie wybrał. Przyszedł jego sługa Nabukadnezar, o którym mówi Biblia, i świątynia została zburzona. Ale wiecie, nie chcę mówić już więcej o tej świątyni. Jest to tylko jakiś taki obraz dla nas, punkt odniesienia. Coś, co możemy jakby przyłożyć też do swojego własnego życia. I tak jak mówiłem, dzisiaj jest inna świątynia, o której mówi Boże Słowo. A tak naprawdę to Boże Słowo mówi o kilku świątyniach. To, o czym mówiłem wcześniej, Jezus mówił o sobie samym, zbóżcie tą świątynię, ja w 3 dni ją odbuduję. Mówił o świątyni swojego ciała. W pierwszym liście do Koryntian Paweł mówi, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta i taka powinna być zawsze, a wy nią jesteście. tym samym liście Paweł pisze też, albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Boża świątynia należy do Boga. Boża świątynia jest Bożą własnością, ale była grupa ludzi, która miała dbać o świątynię, która się miała zajmować świątynią. Czytamy w Biblii, że cała rzesza robotników, kamieniarzy, ślusarzy, stolarzy, różnych innych ludzi ciągle chodzili i naprawiali tą świątynię. Były zbierane pieniądze specjalne na remont świątyni. Wszyscy z nas, każdy z nas od czasu do czasu musi odmalować swój pokój, naprawić coś tam, bo gdybyśmy tego nie robili, to by się nie dało po pewnym czasie mieszkać. I takie pytanie się rodzi, wiecie, bracia, kiedy i siostry, kiedy to czytamy, w jakim stanie jest świątynia twojego i mojego serca? W jakim jesteśmy, w jakim stanie jest ta świątynia, którą jesteśmy? Wiecie, wspaniałą rzeczą jest mówić, że jesteśmy świątynią. I to jest prawda, to jest wielka prawda Bożego Słowa. Ale tak jak z tą świątynią żydowską, pierwszą, czy drugą, czy trzecią, działy się różne rzeczy, tak samo z naszą świątynią mogą się dziać różne rzeczy. Kto odpowiada za stan świątyni naszego serca? Ty i ja, prawda? To my decydujemy, komu oddajemy cześć w tej świątyni. To my decydujemy, jaki kult tam jest sprawowany, komu jest oddawana chwała, czy naszemu jedynemu Bogu. To my decydujemy o tym, jakie posągi stoją w naszej świątyni. To my decydujemy o tym, jakie ofiary są składane, co jest składane na ofiarę. Boże Słowo mówi, że byli królowie, którzy w miejsce ołtarza, na którym miały być składane ofiary dla Boga, stawiali inne ołtarze. Byli królowie, którzy potrafili złożyć na ofiarę jedno ze swoich dzieci, synów czy córki. Trudno to sobie wyobrazić, prawda? Ale Biblia mówi, że tak było. Co stoi w twojej i mojej świątyni? Jaki to jest ołtarz? Co spalamy na tym ołtarzu? Wiecie, jest wiele różnych rzeczy, które mogą być, czy mogą zastępować ten kult, tą chwałę, którą oddajemy jedynemu Bogu. Są różne rzeczy, które mogą zakłócać tą relację. Możemy sami zaniedbać naszą relację z Bogiem, tak jak Żydzi zaniedbali, czy zaniedbywali w sposób regularny tą swoją ziemską świątynię. Jakże łatwo jest, prawda? Zająć się innymi rzeczami. Jakże trudno jest czasami znaleźć wystarczającą ilość czasu, aby oddać Bogu chwałę tak, jak mu się to należy. Aby składać w sposób regularny te ofiary, na które nasz Bóg zasługuje. Czy nie ma w naszej świątyni rzeczy niepotrzebnych, których nie powinno tam być? Kiedy czytamy opis wyposażenia świątyni, wiecie, wszystko jest precyzyjnie zaplanowane. Jest ołtarz, była kać, w której się obmywano, był stół na chleby pokładne, był ołtarz, na którym spalano kadzidło, były świeczniki, były przybory. To były rzeczy, które były święte, poświęcone i które były potrzebne do tego, żeby sprawować w tej świątyni należycie te wszystkie rzeczy, które miały być tam sprawowane. Ale być może w twojej i mojej świątyni, w świątyni naszego serca, gdzie powinna być oddawana Panu Bogu chwała. Być może wprowadzamy jakieś inne rzeczy, niepotrzebne, rzeczy, które zaśmiecają miejsce, które powinno być święte. Jakże wiele jest takich rzeczy, które mogą być właśnie takim śmieciem, taką nieczystością w świątyni, prawda? Zobaczmy, jak wiele rzeczy lubimy, jak wielu rzeczom poświęcamy uwagę, jak wieloma rzeczami się zajmujemy, prawda? Ja nie mówię, że to muszą być złe rzeczy. Czasami są złe jakby z definicji, same w sobie są złe, ale czasami są złe dlatego, że znajdują się w miejscu, w którym nie powinny się znaleźć. Albo zajmują nasz czas w momencie, kiedy powinniśmy zajmować się czymś innym, prawda? Kradną nasz czas, naszą uwagę, naszą energię. Hiskiasz powiedział do Lewitów: słuchajcie mnie, Lewici, poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana, Boga waszych ojców, i usuńcie nieczystości z miejsca świętego. Myślę, że każdy z nas powinien popatrzeć na swoje życie i na swoje serce z tej perspektywy. Nie da się, wiecie, w świątyni nie było jakiegoś pomieszczenia, jakiejś komórki na rupieci. Tak samo nie da się w życiu człowieka wierzącego, który jest świątynią, nasze ciała są świątynią, znaleźć czy wygospodarować sobie takie miejsce na jakieś takie brudne rzeczy, na jakieś takie nieczystości. Świątynia przestaje być świątynią, kiedy takie nieczystości zaczynamy gromadzić. My wiemy, co z tym trzeba zrobić, prawda? Co oni zrobili? Kapłani weszli do wnętrza świątyni pańskiej celem oczyszczenia jej i wynieśli wszystkie nieczystości, jakie zastali w przybytku pańskim na dziedziniec. Stąd zaś zabierali to Lewici, aby wynieść to precz do potoku Kidron. Podoba mi się to określenie. Wynieść precz. Precz, czyli to nie ma jakiegoś konkretnego miejsca. Ja akurat pracuję na wodzie, przemieszczam się i wiem, że jak ktoś coś wyrzuci do wody, to już tego się nie da później w żaden sposób odzyskać. To jest piękny obraz tego, co się powinno uczynić z tymi nieczystościami. Wyrzucić precz do potoku Kidron. Potok to zabierał, wiecie. I nawet jeśli ktoś sobie pomyślał, ale może to mi się jeszcze by przydało, no ale niestety popłynęło z wodą. Nie ma tego. Nie można tego odzyskać. I to samo powinniśmy my, jako ludzie wierzący, robić z tymi nieczystościami, które się gromadzą. Żyjemy w świecie, który jest tak brudny, że samo przebywanie w tym świecie czyni nas brudnymi. W jakichś tam sferach naszego życia. To, co Pan Jezus powiedział do Piotra, kto jest umyty, kto jest czysty, to nie musi się myć cały, tylko stopy. To te stopy, które chodzą po tym brudnym świecie, one wymagają mycia. Tak samo nasze serce od czasu do czasu wymaga, wiecie, takiego przeglądu, takiego sprawdzenia, takiej weryfikacji, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma tam, czy diabeł nie wrzucił przez naszą nieuwagę, albo czy po prostu, wiecie, no jesteśmy niesamowicie przebiegli jako ludzie też i potrafimy sami w swoich własnych oczach usprawiedliwić różne rzeczy, które są złe, które są szkodliwe, które są brudne, ale potrafimy to jakoś wytłumaczyć tak, że się dobrze z tym czujemy. Nie gromadźmy tych rzeczy, które są złe, które są szkodliwe, które są odpadem tego świata, które świat produkuje w niesamowitych ilościach i próbuje wcisnąć to w nasze życie. jako ludzie nie gromadzimy nieczystości w naszych domach, prawda? Pozbywamy się tego. Przynajmniej raz w tygodniu, albo dwa, czy trzy razy w tygodniu. Teraz jest segregacja śmieci, prawda? Ale to są ciągle śmieci. To, że je posegregujemy, nie sprawi, że one się staną czymś innym. Ale i zobaczmy, zamiatamy, odkurzamy, myjemy, wyrzucamy. Wszystko ląduje w kolorowych pojemnikach. I o to chodzi. Z rzeczami nieczystymi, z odpadkami. O to chodzi. Żebyśmy się tego pozbyli jak najprędzej. I wiecie, każdy z nas sprząta swój dom. Tak samo powinniśmy posprzątać też nasze serca, nasze myśli, nasze pragnienia, nasze cele. To wszystko, czym żyjemy, wymaga tego, aby to prześwietlić Bożym Słowem. Wiecie, to, że się pozbędziemy jednych śmieci, sprawia tylko tyle, że tych starych śmieci już nie ma. I te nieczystości, one mają to do siebie, że ciągle pojawiają się nowe, prawda? Dzisiaj wyrzuciliśmy śmieci, czy dzisiaj wieczorem wyrzucimy jedne śmieci, a jutro będą drugie. I pojutrze, i tak będzie przez całe nasze życie, będziemy się pozbywać tych rzeczy, które są niepotrzebne. I myślę, że w tej sferze duchowej jest podobnie. Dopóki żyjemy w tym świecie, ciągle będziemy coś gromadzili. Przez to, na co patrzą nasze oczy, przez to, czego słuchają nasze uszy, przez to, o czym myśli nasze serce, prawda, nasz umysł, przez różne sytuacje w naszym życiu, poprzez relacje z ludźmi, poprzez nasze decyzje, które podejmujemy, to będzie się gdzieś osadzało na nas i potrzebujemy właśnie tego, o czym mówił Pan Jezus do Piotra, że jesteś czysty, ale musisz umyć od czasu do czasu swoje stopy. I na koniec chciałbym zostawić nam ten werset, który 11 werset z tego fragmentu. Nurze więc, synowie moi, nie gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim, służąc Mu i byli Mu sługami i składali Mu ofiary z kadzidła. Dla nas, ludzi wierzących, dzisiaj kadzidłem, czy przed Bogiem, Biblia mówi, że tym kadzidłem przed Bogiem są te modlitwy świętych, prawda? To ta wspaniała woń, którą Pan Bóg lubi czuć, prawda? Czy to jest coś, co powinno mieć miejsce przed Bogiem? Nie gnuśniejmy, nie bądźmy leniwi, nie bądźmy ociężali, nie patrzmy, że ktoś inny powinien to zrobić, prawda? Bo on ma więcej tych rzeczy niż ja. Nas wybrał Pan, abyśmy stali przed Nim, służąc Mu i byli Mu sługami i składali Mu ofiary z kadzidła. Bądźmy sługami wiernymi, bądźmy sługami w tych świątyniach, które niech będą czyste, niech będą oczyszczone. Jezus, kiedy chodził po ziemi, wiecie, też w pewnym momencie się zdenerwował i nie mógł patrzeć, jak świątynia, miejsce święte, stała się miejscem handlu, miejscem wymiany pieniędzy. Zabolało go to i zareagował. Jak myślicie, co czuje nasz Pan, kiedy patrzy na nasze serca i widzi tam jakieś rzeczy, których nie powinno tam być? Pozbądźmy się tego, co jest niepotrzebne, co oddziela nas od Boga, tego, co jest takim balastem dla nas. Czasami to są fajne rzeczy dla nas, dla naszego ciała, dla naszego umysłu. Czasami lubimy to, ale pozbądźmy się nieczystości z miejsca świętego. Pan Bóg ujął to tak. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świątynia ma być święta. Amen. Powstańmy do modlitwy.